Obym nie zgubił żadnego, bo może wypaść. Tu mamy jedną kartkę, ale na nią jutro będziemy odpowiadali raczej, bo to chyba o to chodzi, tak? I chyba, że zdążymy troszeczkę dzisiaj porozmawiać. Zaraz będziemy czytali pytania. To znaczy... To pytanie jest dla mnie najtrudniejsze, ale wam przeczytam je. Mamy zalecenia z Biblii, aby łączyć się w pary z wierzącymi. Mając krótki czas kursu, jak poradzić sobie z problemem, że dziewczyny chodzą grupami. Ale nie śmiejcie się, bo to jest problem. To jest bardzo wielki problem. Ja traktuję bardzo poważnie to pytanie. Może wywołuję uśmiech, ale pamiętacie, co wam powiedziałem w godzinie poprzedniej? Nie wiem, czy zauważyliście nawet, że kursy mają różnego rodzaju i konwencje, i spotkania, różne cele do spełnienia. Zbudować się, Pana Boga uczcić, nauczyć się z Biblii. No ale jednym, wiecie, z takich może ważnych też celów jest poznać kogoś bliskiego, z kim się będę chciał związać. Może ja, wiecie co, zrobię taką coś, rzecz wyjątkową. Ja się spytam dziewcząt, dlaczego one chodzą grupami. Dobrze? Edytka, no już widzę, nie chodzisz grupą, ale chodziłaś.
No, zdarza mi się chodzić grupą, ale nie wiem, to jest jakiś...
To jest straszak, czy co to jest?
Nie, to jest takie naturalne. Znaczy, przynajmniej to cały czas się o czymś rozmawia. Przynajmniej ja mam, że cały czas muszę o czymś rozmawiać, ja tego nie mogę, znaczy nie mogę. Oczywiście, że mogę i sama o niej zjadę, to nie jest problem. To po prostu, nie wiem, to jest takie naturalne, że dziewczyny po prostu...
Ale to chyba nie chodzi o czas mycia ząb.
No nie wiem, tak jest. Dla dziewczyn to jest naturalne po prostu.
No, która jeszcze mi powie? Magda. Magda, tak? No, dajcie. Teraz niektóre imiona powoli zaczynam pamiętać wasze. Ja was przepraszam za ten defekt mojego umysłu, że ja nie pamiętam waszych imion, ale...
No to uważasz, że w pewnym czasie staramy się integrować, tak? Będziemy za wami wspólnie i myślę, że jest czas, żeby znaleźć bez grupy.
Dobrze. Jeszcze któraś chce się wypowiedzieć, dlaczego? A może ktoś z chłopców?
Ja odpowiem na to pytanie chłopakowi.
Tak, no.
Nie wiem, które to zadał, ale to jest powiedzieć też, że chodzi o dziewczyny grupami, bo zawsze może porównać blisko siebie i gorzej, ma kto, to jest lepiej tutaj, gorzej. Powiedzieć też, że chodzą grupami, a nie dzieli, tylko się porównywać, zawsze lepiej coś porównać, jeśli coś widzimy koło ciebie postawimy.
No to nie jest do końca, ja bym z tym dyskutował bardzo. To porównywanie, no ale dobrze. Kto jeszcze? Paweł, chcesz powiedzieć? Bo widzę, że bardzo chcesz.
Nie. Ja...
Łukasz? Powiedz coś? To znaczy, ja wam powiem tak, bo to jest dosyć takie pytanie trudne, bo co ja mam powiedzieć? Ja uważam, że dziewczęta, znacie teraz problem, że czasami róbcie takie sytuacje, żeby chłopcy mieli moment czasu do podejścia. Ja was bardzo rozumiem, że chcecie z sobą rozmawiać, poznawać się i spacerować razem, bo to jest społeczność. Pamiętajcie, że może niektórzy są bardziej nieśmiali, potrzebują troszeczkę więcej czasu na to, żeby podejść, porozmawiać. No może pamiętajcie to, że nie zawsze musicie dziewczęta rozmawiać z dziewczętami. Chłopcy mogą, chłopcy z chłopcami mogą, można tak troszeczkę się wymieszać w dyskusjach, prawda? Chyba by dobrze było. No. To nie nic więcej w tym temacie jednak ja nie powiem. Wersetu nie ma na to, jak to ma być. Dlaczego apostoł Paweł nie nastawił drugiego policzka, gdy stał przed radą? Dzieje apostolskie, 23 rozdział, od 2 do 3 wersetu. To chyba jest nawiązanie do tego, co wczoraj czy przedwczoraj mówiłem, że Pan Jezus, gdy mu złorzeczono, nie złorzeczył. Gdy ktoś was uderzy w prawy policzek, nastawcie mu lewy. Gdy się prawuje od szatę, oddajcie mu i płaszcz. Dlaczego? Może to jeszcze będziemy tłumaczyli naprawdę w sobotę, ale jeśli ktoś by mi zechciał pomóc, to ja bardzo proszę. Dzieje apostolskie, 23 rozdział, 2 do 3. No. No proszę, dlaczego? Dlaczego tego nie zrobił? Znacie tą historię, jak była. Kiedy powiedział, że uderzy cię Bóg w ściano pobielano. Kiedy mu zwrócono, że najwyższemu kapłanowi złorzeczy, to powiedział, że ja wiem, że książęciu ludu się nie złorzeczy. No. A może ktoś z Rumunii? Łukasz. Dlaczego?
Trudno mi jednoznacznie znaleźć odpowiedź. Apostoł Paweł w całej tej historii wykorzystuje pewien podstęp i znajomość tego, co wierzą, tutaj odnosi się do tego, co wyznawali Sadyceusze, Faryzeusze i wręcz w pewien sprytny sposób wykorzystuje to, aby powstał między innymi spór. Być może on wiedział, że jeśli zaczną go sądzić Żydzi, czeka na niego pewne niebezpieczeństwo, na jego działalność, na jego życie wręcz. I być może wiedział, że to jeszcze nie jest ten czas, bo miał też powiedziane, że ma zanieść Ewangelię przed władców rzymskich i być może w jaki sposób to miało być, może w jaki sposób wiedział, że jeśli tutaj spowoduje pewien spór między nimi, to być może będzie miał okazję, aby głosić Ewangelię jeszcze w innych miejscach i tak się w zasadzie potem właśnie wydarzyło.
Okay. Bracie Daniel Kaleta. Dlaczego nie nastawił, według ciebie?
Ja nie wiem, dlaczego nie nastawił. Nie umiem odpowiedzieć na pytanie dlaczego, bo to jest pytanie o motywację. Wiem, że apostoł Paweł do pewnego stopnia w tej sytuacji się zapędził, bo sam przyznał, że jednak nie postąpił do końca słusznie, bo nie powinien był złorzeczyć. Na pewno Pan Jezus nie popełnił błędu, kiedy zadał pytanie, jeżeli powiedziałem coś źle, jeżeli nie powiedziałem źle, to dlaczego mnie bijesz? To był sprzeciw człowieka niesprawiedliwie potraktowanego. Za to umiem wyciągnąć stąd wniosek. Mamy ogólnie rzecz biorąc mieć taką postawę, jeżeli Pan Jezus mówi, mam nadstawić policzek, to znaczy nie mam się rewanżować, nie mam oddawać. Jest w tym wyrażeniu pewna dydaktyczna przesada, bym powiedział. To znaczy, że tak nie robimy w życiu, Pan Jezus tak w życiu nie robił. Tylko pokazał, nie rewanżuj się. Raczej wystaw się dalej, postępuj tak, jak postępowałeś naiwnie, dla świata w sposób nieuzasadniony. Wystawiaj się raczej na to prześladowanie. Ale jeżeli jesteś niesłusznie prześladowany, to upomnij się. Zapytaj kogoś, dlaczego to robi. uświadom mu, że postępuje źle. Apostoł Paweł już trochę przesadził słowa, dlatego że no, to słowo było zbyt ostre. Gdyby zapytał, tak jak Jezus, dlaczego mnie bijesz? Czy powiedziałem coś źle? To myślę, że to jest właściwa reakcja na niesłuszne postępowanie, która daje szansę prześladowcy opamiętania się, zrozumienia, że postępuje źle. Bo no, można mieć inne zdanie, ale zadać komuś ból, czy prześladować, bo uderzyć, zabić nawet, tak jak to bywało, z powodu tego, że ktoś ma inne przekonanie, jest wielkim błędem i powinniśmy dać szansę naszemu prześladowcy zrozumienia tego, że postępuje się z Jezusem. I jedną naukę i drugą, po prostu ja przyjmuję, nie umiejąc odpowiedzieć, dlaczego tak się stało, przyjmuję obydwie te nauki jako harmonijną całość, która pomaga mi reagować właściwie w sytuacjach, kiedy czuję się pokrzywdzony.
Dziękuję. Dobra, Dawid, proszę. Proszę. To podaj mi ten proszę.
W sądzie, w zakonie też był taki zapisek, który mówił o tym, jak ten, który będzie sądził, ma się zachowywać. I też przytoczę z trzeciej księgi Mojżeszowej, 19 rozdział, 15 werset. Nie będziecie czynić krzywdy w sądzie, nie będziesz dawał pierwszeństwa biedakowi, ale też nie będziesz miał względów dla bogatego. Sprawiedliwie sądzić będziesz bliźniego swego. Te całe życie apostoła Pawła, przypomnijmy to, on działał bardzo różnie. Wtedy, kiedy Agabus powiedział, żebyś tam nie szedł, bo cię zwiążą, on wszedł. A w innych przykładach jak tych, czynił po prostu, wykorzystując Słowo Boże, wykorzystując zasady zakonu, czy też wtedy, kiedy sądzili go i faryzeusze, i saduceusze, to też potrafił powiedzieć, że z powodu tego, że jestem faryzeuszem, nie sądzicie. Także on, może też jest taka lekcja, żebyśmy też pamiętali o tym, żeby się szanować, że my jako uczniowie Chrystusa powinniśmy dawać przykład, ale też pokazać, że powinna być ta sprawiedliwość wykonywana także na nas.
Dziękuję. Bracie Józiu, pomożesz coś? Czy chcesz? Proszę?
Ja myślę, że to jest związane z zakonem. Święty apostoł Paweł był znawcą zakonu i dobrze wiedział, jakie ma prawa i obowiązki. I on po prostu nie chciał dać takiej możliwości, żeby ci, którzy go osądzali, czyli ci sędziowie, mieli taką możliwość, żeby przestępowali ten zakon. Bo w zakonie było, że ten, który był sądzony, nie wolno mu było robić krzywdy. A tutaj, gdyby na salę tego policzka, no to by dał możliwość, że któryś by się z tych odważył i go uderzył. Ale on, znając to prawo, to na to nie pozwolił. Dziękuję.
Dziękuję. Braterstwo, jeżeli chodzi o mnie, to ja znam dwie myśli, które mnie obie przekonują, bo ja dopiero uważam, że one stanowią całość. Pierwsze, że zobaczcie, jak tu jest napisane, 5 werset. I Paweł rzekł, nie wiedziałem, bracia, żeby był najwyższym kapłanem. Ja mam pytanie, skłamał apostoł Paweł, czy nie skłamał? Jak myślicie? Wiedział, czy nie wiedział? Ja myślę, że nie wiedział. A dlaczego nie wiedział? Był tam i nie wiedział? Jak to jest możliwe? Możliwe, wiecie, jest w moim przekonaniu tak, jak kiedyś słyszałem, jeden z braci tłumaczył i powiada, że apostoł Paweł miał ciężką chorobę oczu i on z dalszej odległości nie widział, kto to jest. Dopiero jak mu powiedzieli, to odpowiada, nie wiedziałem, bracia, żeby to był najwyższy kapłan, bo ja wiem, że według zakonu nie wolno złorzeczyć, nie wolno się sprzeciwiać. Ale tym niemniej to, co powiedział, to jest prawda, bo on im pokazał błąd ich rozumowania tą odpowiedzią. Bo powiedział, jeżeli ja robię źle, to wedle zakonu można mnie ukarać, ale najpierw należy mi udowodnić winę. I dlatego mówi, uderzy cię Bóg w ściano powielana, bo ty jesteś kimś innym niż chcesz. Bo ty siedząc sądzisz mnie według zakonu, niby, a rozkazujesz mnie bić przeciwko zakonowi, czyli niezgodnie z prawem. Bo ukarany miał być według zakonu, jeżeli prawo złamał. Ale najpierw takowe prawo należało mu udowodnić. I apostoł Paweł, odwołując się, według mnie, w tym wypadku on wyciąga rękę do stosunku do tych ludzi i mówi: człowieku, ty robisz coś, czego nie należało robić. Ty przestępujesz prawo, bo nawet mnie nie chcesz wysłuchać, czy ja mam rację, czy nie. Bo zauważcie, za co został uderzony. Mężowie, bracia, ja za wszystkiego sumienia dobrego chodziłem przed Bogiem aż dotąd. Oni, rozumiemy, mieli inne zdanie, ale nie dali mu się wytłumaczyć. I w moim przekonaniu powinni mu się dać wytłumaczyć według zakonu. Apostoł Paweł: dobrze, chcecie według zakonu, niech będzie według zakonu i żyjcie wy zgodnie z zakonem, a jeżeli będziecie żyli zgodnie z zakonem, to musicie przyznać mi rację i musicie przyznać, uznać Chrystusa. Bo on by, według zakonu, on by im wytłumaczył, kim jest. I on by im wytłumaczył, że on ma rację według zakonu. A tylko jest cały problem, że oni nie żyli według zakonu. Im się tylko to wydawało. Możemy jeszcze kiedyś później porozmawiać, bo jest więcej jest takich problemów z życia apostoła Pawła, które nam jest bardzo trudno czasami niekiedy zrozumieć, czy wytłumaczyć, czy nawet te śluby nazarejskie, tam co ogolił. No, ale to już inne. To jest strona druga, przepraszam. Czy mężczyzna może mieć długie włosy w naszej społeczności? Chyba do tego, co ja mówiłem. Jeżeli po poświęceniu lewici kapłani mogli zapuszczać włosy po ogoleniu i uznaniu się za grzesznego lub ostrzyżeniu, a my uważamy się za kandydatów do kapłanów, to jak zrozumieć wersety z Koryntów 11:4? Proszę, odszukamy sobie, ale to nie jest koniec pytania. Pierwszy Koryntów chyba 11:4, chociaż nie ma napisane. A to jest pierwszego. 11:14, przepraszam. A was i samo przyrodzenie nie uczy, że mężowi, gdyby włosy zapuszczał, jest mu tu ku żelżywości? Strona druga. Jak rozumieć podany werset w konfrontacji ze ślubami nazarejskimi? Jeżeli długie włosy u mężczyzny uznawane są za wstyd dla niego, to dlaczego dawniej były one symbolem poświęcenia w Panu? Dobrze. Osoba, która stawiała to pytanie, myśli. Myśli dlaczego? No, dzisiaj, powiedzmy, pisze tutaj, że jest mu kuzel żywości i samo przyrodzenie to uczy, a tam wspominaliśmy to, no ja wspominałem, że kapłan miał mieć włosy krótko ostrzyżone, a jak czynił ślub nazaryństwa, to tam jest kilka rzeczy. Jutro troszeczkę więcej może o tym powiemy. To jest nieszczyżenie włosów, niespożywanie napojów alkoholowych, tych, które alkohol mają, niespożywanie niektórych owoców tam, z których można wytworzyć. Jeszcze kilka elementów, ale w tej chwili nie pamiętam. Ale proszę bardzo. Proszę, no Julia.
Wydaje mi się, że tak jak jest napisane o obrzestwie, że Żydzi mieli tam obrzestwo na ciele, to mamy napisane, że tam obrzestwo mamy mieć w sercu, a nie na ciele. Więc wydaje mi się, że to, co do Żydów było powiedziane jako do takich przykazania, które mieli wykonywać tak cieleśnie, to do nas jest to powiedziane, do nas można to traktować jako takie bardziej przekazanie życiu, ale nie cieleśnie, tylko to odniesienie do naszego duchowego życia. Więc jeżeli, tak jak tutaj było mówione, że długie włosy były ozdobą, więc niech tą ozdobą będzie w tym momencie nasz charakter. są. Oni mieli długie włosy w sposobu. My mamy się zdobyć dobrymi uczynkami, dobrym charakterem.
Mm-hmm. No, dziękuję. Kto chciałby? Danielka. No. Mikrofon.
Zgadzam się z tym, co Julia powiedziała, że jakby prawo zakonu i wszystkie jakby przepisy, które były z nim związane, były dotyczyły ciała, natomiast nie mogły wykonywać ducha, a nie literę. I od razu mi się skojarzyło, bo w tym fragmencie z Koryntian też dotyczy tam to kobiety, że jeżeli hańbiącą jest rzeczą dla kobiety być ostrzyżoną albo ogoloną, żyjemy w czasach, gdzie generalnie dużo kobiet ma krótkie włosy. I wydaje mi się, że to jest już w naszych czasach to, że to jest kwestia kultury jakiejś, która się zmieniła. I w tamtych czasach też te przykłady trochę inaczej je odbierano niż dzisiaj.
Tak, tylko tu jest jeszcze pytanie, dlaczego, jeżeli one kiedyś tak były odbierane, to czy jest właściwe myśleć, że one są dowodem jakiegoś poświęcenia, no ślubu nazarejstwa, to był dowód wtedy, że jako coś, co znaczyło, to jest nazarejczyk, czyli no pozytywny odbiór jest. Esterka Organek.
No. No nie wiem, ja na razie myślałam tak samo jak było mi się podane. Może po prostu tak, nie wiem, może za chwilę bardziej zbiorę myśli.
Pamiętacie, ja wam ciągle nie czytam tych samych wersetów, ale na początku wam przeczytałem, że wiele wersetów, że to są figury, obrazy, te rzeczy stały nam się za wzór, one coś przedstawiają, one nie są rzeczywistością, tylko są wyobrażeniem rzeczy niebieskich, rzeczy wyższych. Tak samo tutaj jest pokazane, tam z historii, to co wspominaliśmy. Jeżeli uznawane były w tamtym okresie czasu piękne włosy za to, że jako ozdobę, to przychodząc do Pana Boga, tą ozdobę własną, ludzką ozdobę, która wydaje mi się, że ja mam pewne wartości, że ja jestem kimś, że ja coś sobą reprezentuję, to przychodząc do Jezusa, to Pan Jezus powiedział, że ci, którzy przychodzą do mnie, to muszą pokutować. To muszą zobaczyć się grzesznymi, bez ozdoby, bez wartości. Ale z drugiej strony później, te wartości, co są dobre, to tym niemniej Biblia mówi, że je trzeba rozwijać. Trzeba je czynić. Najpierw trzeba powiedzieć, że bez Chrystusa to jest wszystko nic, to jest nic niewarte, ale później, jeżeli mnie Chrystus posila, to to stanowi wartość. A teraz do ślubu nazarejstwa. Ślub nazarejstwa był wyjątkowym ślubem, bardzo cennym w narodzie żydowskim, gdzie oznaką przebywania w tym ślubie właśnie były długie włosy i to był znak. Tak samo jak znakiem naszej przynależności, tam był znakiem przynależności do Pana Boga włosy, było widać, że ten człowiek to jest w ślubie nazarejstwa, bo było z daleka widać, kim on jest. Tak samo nasze zewnętrzne zachowanie, nasze życie, nasze postępowanie, nasze wypowiedzi, wszystko to, co robimy, to, co jest w nas, jeżeli swoim życiem prezentujemy dobre wartości, dobre cechy naszego charakteru, to tym głosimy, że jesteśmy Chrystusowi. To ma być widać, kim my jesteśmy. Pamiętacie, jak Pan Jezus powiedział, że po czym poznają, żeście uczniami moimi? Gdy miłość wzajemną mieć będziecie. Czy jest powiedział, miłość w sercu mieć będziecie? Czy gdzie? Widać ktoś, kto ja w sercu mam? Czy wy wiecie, kim ja jestem? Wy nie wiecie, kim ja jestem. Wy widzicie tylko mnie takiego, jakim to, co ja mówię, jak ja się zachowuję. Po tym mnie oceniacie. Ale jak mnie Pan Bóg oceni, tego nawet ja nie wiem. My się jedynie możemy pokazać, kim naprawdę jesteśmy po naszych uczynkach. I dlatego to, jak się zachowujemy, jak czynimy, jakie przymioty charakteru eksponujemy z swego życia, czy to są przymioty dobre, czy mniej dobre, to wszystko stanowi o naszej przynależności do Pana Boga, czy jesteśmy dziećmi Bożymi. Tak jakby tłumaczyliśmy, jeżeli uczynimy uczynki diabelskie, to służymy Panu szatanowi. Jeżeli uczynki chrystusowe, prawe, służymy Panu Bogu i Panu Jezusowi. Uczynki. Nasze uczynki świadczą, czy stoimy po prawicy, czy po lewicy. Bo to, co w sercu jest, to każdy mówi, no ja w sercu, to ja Pana Boga miłuję, ale przykładowo na zebranie to mi się nie chce pójść, prawda? Czy na kurs to mi się nie chce pojechać, bo to jest męczące. No nie możemy powiedzieć, że ktoś nie miłuje, bo nie mamy takowego prawa. Ale tym niemniej uczynkami tego nie udowadnia. Dlatego zewnętrzne walory, cechy charakteru są dowodem poświęcenia, że to, mówimy to, jak Pan Jezus powiedział, z dobrego skarbu serca człowiek będzie wynosił rzeczy jakie? Dobre. Jeżeli są dobre uczynki, możemy zakładać, że ma serce dobre. A jeżeli są złe uczynki, zakładamy, że może być serce niedobre. Bo niemożliwe jest z dobrego serca wynosić rzeczy złe, a ze złego wynosić rzeczy dobre, bo tak Pan Jezus powiedział. Zobaczymy. Czy dzień pojednania zaczął się po śmierci Chrystusa? To koniec pytania. Czy dzień pojednania zaczął się po śmierci Chrystusa? Dobrze by było, żeby pytający uściśli pytanie, co rozumie pod słowem Chrystus. Czy to jest jako Pan Jezus? Zakładam, że tak się pyta, że w tym znaczeniu. Czy Chrystus jako głowa i ciało, bo to są różne określenia do tego. No może Nazar, powiesz mi?
Jeżeli się pyta zaczął, to chyba chodzi mu o tym, że jako tylko głowa.
Tak? Ale kiedy się zaczął?
Kiedy się zaczął?
Bo pytanie to, chwileczkę jeszcze, czy dzień pojednania zaczął się po śmierci Chrystusa? Takie jest. Ono sugeruje dosyć odpowiedź, ale no, kiedy się zaczął dzień pojednania? My sobie je trochę przeróbmy.
Nie byłem na początku, bo z tego co zrozumiałem, to tutaj plady są na temat namiotu, ale chyba się zaczął nawet trochę wcześniej.
No.
Momentu poświęcenia Jezusa.
To znaczy od którego momentu? Powiedz jeszcze. Od momentu chrztu. Ja, dziękuję. Mateusz chyba ma każdy, co? Jest? To cię bardzo proszę. Od kiedy zaczął się wiek Ewangelii? Pytanie jest takie. Od kiedy zaczął się wiek Ewangelii? Bo wiek Ewangelii to jest dzień pojednania. Prościej można pytanie sobie wstawić. Kiedy jest początek wieku Ewangelii? Kiedy jest początek wieku dnia pojednania?
Można?
Kto?
Z tego co wiem, to chyba wiek Ewangelii się zaczyna od chrztu Pana Jezusa.
No.
No więc może w związku z tym też dzień pojednania od tego momentu.
No, chyba od tego momentu. No proszę, oddaj może tam, podaj. No, słucham.
Ja myślę, że wiek ewangelski zaczynał od śmierci Jezusa. Dlatego, że... Jeśli zaczął od chrztu, to byłby Jan Chrzciciel też w królestwie. A on nie był, nie był w kościele.
Chodziło Jan, zrozumiałem, chodzi, że Jan byłby w kościele, a on nie był w kościele.
A on wiedzie na ziemię. On był prorokiem.
Mhm. No ale co to przeszkadza? Nie mógł się wcześniej dzień pojednania zacząć? On umarł przed śmiercią Pana Jezusa, zobacz. Pan Jezus rozpoczynał, chyba to badaliście, rozpoczynał misję, Pan Jezus, bo był pół roku młodszy niż Jan Chrzciciel. Herod zabija, Pan Jezus wychodzi na widownię i Herod myśli, że to jest Jan Chrzciciel, bo Jan Chrzciciel już nie żyje. I Pan Jezus jakie słowa powiedział? Na pewno badaliście, że najmniejszy w Królestwie Niebieskim większy będzie nad Jana Chrzciciela, czyli Jan Chrzciciel nie będzie. No. Dobrze.
No i dlatego ona mówiła, że bo on nie będzie na niebie, a będzie na ziemi, bo on będzie na toż z toż, bo z kościół będzie najdłuższy, a on będzie na ziemi.
Dobrze. Ja myślę, że organizatorzy powinni myśleć, jakie następne tematy by trzeba było na kurs. Może czasami takie mniej ambitne bym określił, czasami może o podstawach. Co to jest zbawienie? No to znaczy, że Pan Jezus nas zbawił. Uważamy, że to jest nic innego jak takie greckie ponoć słowo soteria, ja nie wiem jak to się wymawia, ja na pewno źle wymawiam, ale nie o to chodzi, o to czy ja poprawnie czy nie. To jest nic innego jak uwolnienie. Pan Jezus nas uwolnił. I to uwolnienie jest nazwane zbawieniem. Tak samo pewna historia, okres narodu żydowskiego, wyboru narodu żydowskiego pod przymierzem zakonu jest nazwany też pewnego rodzaju zbawieniem. Próbą ratowania z grzechu narodu żydowskiego. I teraz to jest jedna rzecz. Druga. Mówiliśmy tak. Dzień pojednania jest stanem zamkniętym. Tutaj, że obóz jest stan zamknięty, brama zamknięta. Pan Jezus się rodzi tutaj na dziedzińcu i w 30 roku życia rozpoczyna składać swoją ofiarę. A w dniu pojednania, teraz zauważmy, 10 Tiszri był dzień pojednania, gdzie pierwszą i najważniejszą ofiarą dnia pojednania, nie przed pojednaniem, tylko dnia pojednania, była ofiara cielca. Jeżeli to jest ofiara cielca, czyli Pan Jezus nie mógł poprzedzić wieku Ewangelii. Ofiara cielca należy do wieku Ewangelii. Ofiara Pana Jezusa należy do wieku Ewangelii. Pierwszą ofiarą wieku Ewangelii, czyli dnia pojednania, jest ofiara Pana Jezusa. To jest najgłówniejsza. Teraz werset biblijny. List do Żydów, 2 rozdział i werset 3. Możemy nawet od 1 przeczytać, bo to jest bardzo istotne. Przecież musimy tym pilniej przestrzegać tego, cośmy słyszeli, byśmy snadź nie przeciekli. Bo ponieważ przez anioły mówione słowo było pewne, i tu nawiązuje do zakonu mojżeszowego, że te mówione przez aniołów, dane przez rozrządzenie anielskie, słowo było pewne, a każde przestępstwo i nieposłuszeństwo wzięło sprawiedliwą zapłatę pomsty. Czyli podlegało karanie. I werset 3. Jakoż my uciekniemy od tego karania, jeśli zaniedbamy tak wielkiego zbawienia. Czyli tamto zbawienie żydowskie było zbawieniem tylko mniejszym, było mniejszą szansą do wyrwania się z grzechu. I dalej mówi w Biblii Gdańskiej, którą ja lubię czytać, przecinek, który wziąwszy początek opowiadania przez samego Pana od tych, którzy go słyszeli, nam jest potwierdzone. Czyli opowiadanie Ewangelii rozpoczęło się od naszego Pana. Od momentu którego? Od momentu, kiedy Pan Jezus wszedł do Jordanu i wyszedł, zaczął opowiadać Ewangelię. I jako jednym z podstawowych elementów Jego Ewangelii i nauki, którą Pan praktycznie zaczynał, my wiemy tam, cytujemy z proroctwa Izajaszowego, ale jest zapisane też takie czas. Ewangelia Marka, poszukajcie, pierwszy rozdział i werset 14 mówi tak. Lecz potem, gdy Jan był podany do więzienia, mówimy o tym okresie czasu, przyszedł Jezus do Galilei, głosząc, kiedy Jan jeszcze żył, głosząc Ewangelię Królestwa Bożego. Czyli początek opowiadania jest jeszcze w czasie, kiedy Jan jest podany do więzienia, czyli Jan żyje, żyje jeszcze Jan. A mówiąc, wypełnił się czas i przybliżyło się Królestwo Boże. Pokutujcie, czyli żałujcie za swoje grzechy, a wierzcie Ewangelii, bo ja rozpocząłem składanie swojej ofiary. Oczywiście, jeżeli by było pytanie sformułowane w ten sposób. Czy wiek żydowski w tym momencie, kiedy Pan Jezus rozpoczął opowiadanie Ewangelii, dobiegł końca, to byśmy powiedzieli, nie dobiegł końca. Wiek żydowski, ten figuralny, to co wszystko w zakonie było zawarte, został dobiegł końca, kiedy zakon został przybity do krzyża. To się skończyło, ale opowiadanie i składanie ofiary przez Pana Jezusa rozpoczęło się wcześniej. Dlatego na tej podstawie możemy powiedzieć, że Jan Chrzciciel należy jeszcze, bo nie było końca wieku żydowskiego i nie było złożonej ofiary przez naszego Pana, nie może należeć do Królestwa Niebieskiego, bo nie było jeszcze podstaw. Pan Jezus jeszcze swojej ofiary nie wziął i nie przedstawił za nas. Bo pamiętacie, jak sobie wspominaliśmy, że kiedy Pan Jezus wstał, zmartwychwstał, poszedł do nieba i pierwszym dowodem Jego zastosowania i zasługi Jego ofiary było co? Przypomnijcie jeszcze raz. Proszę? Było zesłanie Ducha Świętego, a zesłanie Ducha Świętego dowodziło przyjęcia ofiary Kościoła i dokończenie ofiary naszego Pana, która jest podstawą wyboru wieku Ewangelii. Czyli Pan Jezus musiał wcześniej skończyć. Czyli wiek Ewangelii z Jego głoszeniem rozpoczął się wcześniej, ale w tym czasie jeszcze trwał wiek żydowski. Z chwilą, kiedy Pan Jezus umarł, uczynił koniec tym rzeczom figuralnym. A dopiero po zastosowaniu ofiary zaczyna wybierać się oblubienica Chrystusowa. Ale Pan Jezus jako najgłówniejsza ofiara Dnia Pojednania rozpoczęła składanie swego ciała od chrztu w Jordanie. Bo tak powiedział, chrztem, który ja się chrzczę, i zali wy możecie być ochrzczeni. Kielich, który ja piję, i zali wypić możecie. Czyli Pan Jezus przez 3,5 roku łamał swoje ciało. Jeżeli byśmy tam powiedzieli, że Dzień Pojednania dla Kościoła, to można by tak było jeszcze spróbować, że no dla Kościoła to się zaczął po śmierci, wybór Kościoła zaczął się po śmierci Pana Jezusa. Czy zwyczaj wkładania rąk na starszych, na przykład z Dziejów Apostolskich 14:23, wywodził się ze Starego Testamentu, 4 Mojżeszowa 8:10, i dlaczego obecnie go nie stosujemy? Może szukamy teraz ten teksty. 14:23. Dzieje apostolskie. A gdy im przez głosy postanowili starsze w każdym zborze i modlitwami swymi i z postami, poruczyli je Panu, w którego uwierzyli. Gdy im przez głosy. Przez składanie rąk. A mam może ktoś Biblię Tysiąclecia? Jak tam jest? Bo tu jest, gdy im przez głosy. Proszę, Daniel, ty masz możliwość tam... Przynajmniej w komórkach mają.
W każdym kościele wśród modlitw i postów ustanowili ich starszych, postanowili, polecili Panu, którego wierzyli. Ustanowili starszych.
Nie mówi ani przez głosy, ani przez... Nic, nic nie. Tylko, że ustanowili starszych. No... Teraz jeszcze przeczytajmy ten 8-10. Czwarta Mojżeszowa.
W nowym przekładzie to na kole. Wy im przez składanie rąk wyznaczyli.
Tak, tak. Ja dziękuję. Tu już Danielka mi powiedziała. Ja wiedziałem zresztą, że... No, pamiętamy, bo tych tekstów takich, że położył ręce, jest więcej. Przez głosy, rąk z prędka na nikogo nie wkładajcie. No proszę, bracie Daniel.
Tutaj wyraźnie zaznaczyć, że ten przekład, że przez nałożenie rąk jest niepoprawny. To znaczy hejotoneo to znaczy wyciągnąć rękę, a nie nałożyć rękę. To są dwie różne rzeczy, są inne określenie greckie, które mówi nałożenie rąk, dlatego to tłumaczenie o nałożeniu rąk nowego przekładu odbiega od rzeczywistości. Są inne miejsca, które mówią o nakładaniu rąk na starszych.
I włożą synowi Izraelscy ręce swe na lewity. Co w ogóle jest ciekawe, bo wiecie, mnie pytanie to zaintrygowało tym, że synowi Izraelscy włożą, czyli, no nie wiem ile ich było, tych synów izraelskich w tym momencie, czy każdy wkładał ręce na niego, jeśli byśmy to brali tak, że przechodził i mu, ja bym nie chciał. No, bracie, chcesz coś dodać? Czy to
ja też widziałem wizualizację, tak, próbę wizualizacji, w jaki sposób wyglądało nałożenie rąk. To też nie było nałożenie w sensie, tak jak sobie wyobrażamy, to znaczy, że ręka jest położona na czyjejś głowie czy ramieniu, ale to było właśnie wyciągnięcie rąk w akcie wspólnoty. Jeżeli stoi duża grupa ludzi skupiona w boku, jeden jakby na, to, no nie tak, nie. To polega na tym, że ja badam Andrzej Połóż na Łukaszowina.
To jest tego typu
gest. Gest wspólnoty, gdzie duża grupa ludzi
na kogoś.
Wzajemnie na siebie wkłada ręce. Ci ostatni, prawdopodobnie starsi, najstarsi Izraelici, na przedstawicieli. Także jest to akt wspólnoty, pokazanie poprzez właśnie ten gest włożenia ręki, rąk, czy połączenie się, może mogliby się wziąć za ręce, ale może na ramię, może w jakiś taki sposób.
Dziękuję. Chciałby jeszcze ktoś coś dodać? Na pewno, proszę. Sekundę. No, proszę.
Nie mogę znaleźć tego wersetu, ale też apostoł Paweł, pisząc do Tymoteusza, wspominał mu, że zostałeś, otrzymałeś dar łaski przez...
Włożenie rąk starszych.
Jakie jest tłumaczenie oryginalne?
No. Tak, znamy ten tekst. No, brat Andrzej jeszcze.
Ja mam jeszcze taką jedną ciekawą rzecz do zadania tutaj w sprawie kiedy Jakub wyszedł z domu od Izaaka, żeby otrzymać błogosławieństwo, które położył na Izaak błogosławił swojego syna poprzez to, że też mu wkładał na niego ręce. To Jakub, kiedy przyszedł do Labana, to służył tam 20 lat, 14 lat za żony, 6 lat za trzody. I ciekawe jest to, że w słowie błogosławieństwo jest liczba 20, bo kaf oznacza 20. I no, tutaj taki związek liczbowy też bym widział w przekazywaniu błogosławieństwa. Liczba, znaczy w słowie błogosławieństwo jest użyta litera kaf.
Dziękuję. Proszę bardzo.
Pytanie było, dlaczego my tego nie robimy?
Czy zwyczaj wkładania rąk na starszych, na przykład z Dziejów Apostolskich 14:23, wywodził się ze Starego Testamentu i dlaczego obecnie go nie stosujemy?
Bo właśnie się wydaje, że to jest trochę podobnie jak w tym poprzednim pytaniu o Włochach i o tym, jakie to ma znaczenie dzisiaj. Mi się wydaje, że jeżeli byśmy stosowali ten gest wkładania rąk, nie wiem, cały zbór na przykład na starszych. I osobiście gdybyśmy mieli taki zwyczaj, gdyby to było takie, nie wiem, przyjęte, zbór się zgodził. Ja nie widzę w tym nic zdrożnego, ale jeżeli w tym geście dopatrujemy się pełnej akceptacji dla braci, którzy mają usługiwać, którzy są z jednej strony, mają pomagać nam w naszej służbie, wybieramy ich i podnosimy rękę, czy to będzie przez wybór taki demokratyczny, powiedzmy, a nie będzie później takiej stuprocentowej akceptacji do ich pracy, do ich działalności, nie będzie wsparcia pełnego, to znaczy, że te ręce nie zostały w ogóle włożone. I możemy potem dyskutować nad formą, natomiast według mnie istotniejsze w tym wszystkim jest to, czy podchodzimy do wyboru służb zborowych jak do wyborów demokratycznych w mieście, w państwie i tak dalej, szczególnie w Polsce to jest bardzo wyraźne, gdzie głosuje się na kogoś, podnosi się ręce, natomiast potem się go lekceważy, wyśmiewa, nie wiem, nie uważa go za przedstawiciela jakiegoś tam swojego, czy za jakiegoś pomocnika. Według mnie to znaczenie duchowe składania rąk jest zdecydowanie ważniejsze niż gest. I myślę, że no, lepiej się może zastanowić nad tym, czym ma być ten gest, jakie znaczenie faktyczne, jaka treść się kryje pod tym gestem wobec tych, na których głosujemy, czy których wybieramy.
Dziękuję. No dobrze, jeszcze raz proszę cię, jeśli chcesz.
Myślę, że to też są takie dwie różne sprawy. Tutaj ten werset z Dziejów Apostolskich 14 rozdział mówiłby o takim właśnie wybieraniu czy głosowaniu i tutaj bym się zgadzał, to by mi pasowało z tym, co brat Daniel Kolega powiedział, że to jest podnoszenie ręki, czyli jakiś taka coś, co my się z czym się zgadzamy. Natomiast tutaj, czy to Tymoteusz, czy też inni bracia, którzy zostali, którzy otrzymali Ducha Świętego, to tam czytamy Dziejów Apostolskich 19, rozdział 6, werset. A gdy na nie włożył Paweł ręce, stąpił na nie Duch Święty i mówili językami prorokowali. Takie drugie podnoszenie rąk, albo nawet nakładanie rąk na to było bardziej z przekazaniem Ducha Świętego, który apostołowie mieli to, tą moc, której teraz może nie ma aż tak widoczny.
No dziękuję. Tylko żeby to zrobić, co ty powiedziałeś, to trzeba być apostołem. Jeżeli ktoś z nas jest apostołem, to może komuś położyć ręce i on weźmie ducha i on będzie mówił językami, ale takimi się chyba nie czujemy. Ja wiecie, ja rozumiem, że my wkładamy ręce pod tym określeniem. To jest wkładanie rąk. Oczywiście ja już pomijałem tłumaczenia, że tak jest. Wiem, że tak jest, jak tu bracia tłumaczyli, tak nie ma, tak nie tego znaczenia nie ma w oryginale i w nowym przekładzie jest to nie tak przetłumaczone. Ale tym niemniej, ja bym powiedział tak, ja naprawdę wkładam ręce na braci. Tylko nie fizycznie. Że podchodzę na kogoś i wkładam ręce, że ty bądź w starszym zgromadzeniu. Podnosząc rękę do góry, że głosując za kimś, biorę pełną odpowiedzialność za to, że on ma być starszym i za to, co się później będzie działo. Dlatego Biblia mówi, rąk z prędka na nikogo nie wkładaj, żebyś nie był uczestnikiem jego grzechu. Czyli nikomu prędko nie dawaj upoważnienia. Tam ten werset, który jest, że złożeniem rąk starszych, bo starsi dali upoważnienie do pewnego rodzaju działalności, do podjęcia pewnego rodzaju działalności. Każdy jadąc mówi, no mam upoważnienie od zgromadzenia czy od braci starszych, żeby tą rzecz przeprowadzić, żeby tą rzecz zrobić. A zauważcie jeszcze, jak bardzo dziwnie jest ten werset napisany. A gdy im przez głosy postanowili starsze. Jeżeli byśmy chcieli tak literalnie tłumaczyć, to kto? Paweł i Barnaba? By było napisane, postanowili im starszych. Nie ma sensu mówienie przez głosy, bo czyje głosy? Dwa? Dwa własne? Gdy im przez głosy, czyje głosy? Tych, którzy tam z głosy zgromadzenia. Pamiętacie, jak do Krety było, do tego zboru w Krecie, jedź po stanów starszych, u stanów starszych. Pokaż, jaki ma być porządek w zgromadzeniu. Popatrz, jacy są bracia, niech bracia zaproponują, przegłosujcie, kto popiera, żeby on był i to jest postanowienie starszych. Nie to, nie musi być to fizyczne. W narodzie żydowskim było bardzo często, jak jest wspominane, że Mojżesz włożył na kogoś ręce, czy Aaron włożył ręce na głowę, jeżeli chodzi o człowieka, to oni reprezentują zupełnie coś innego, oni reprezentują prawo Boże. Nikt z nas nie ma takiego upoważnienia, żeby taką rzecz zrobić, żeby występować dla drugiej osoby, że czy dla jakiejś społeczności, że ja Ciebie upoważniam do tej czy tamtej działalności, czy ja Cię upoważniam do takiego a takiego czynu, bo nikt na tym miejscu nie stoi. Mieli takie prawo, jestem też przekonany, apostołowie, ale z chwilą śmierci apostołów ono niestety się skończyło, dobiegło końca i dzisiaj wkładanie rąk, to mówimy, że to jest wkładanie przez głosy, przez wolę zgromadzenia, kiedy wola zgromadzenia jest objawiona przez to, co jak zagłosuje. Wymiana myśli, nie wiem, czy to było pytanie, czy wymiana myśli, czy prawo dawało życie wieczne? Do czego to jest? Może jeżeli to ktoś stawia jako pytanie, to jeszcze raz niech rzuci, to jutro będziemy, bo nie za bardzo rozumiem. Czy prawo dawało życie wieczne? No dobrze, to możemy sekundę na to poświęcić. Czy prawo zakonu, czy zakon gwarantował życie wieczne? Czy proponował człowiekowi życie wieczne? Przy okazji powiedzmy sobie od razu, co to jest życie wieczne. No. Ania Litkowicz, może powiedz mi, co to jest życie wieczne? Sekundkę, bo o mikrofon, o teraz.
Życie nieograniczone, ale na pewne warunki.
Ale jak?
Na pewne warunki.
Na pewne warunki. Nieograniczone czasowo, ale podlegające pewnym warunkom. Bo nieśmiertelność to jest też nieograniczone czasowo, ale nie podlegające czynnikom zewnętrznym. Agnieszka. No. Takie same pytanie.
Ja się zgadzam z Anią.
No a ten zakon? Z tym zakonem?
Wiemy, że tylko Pan Jezus wypełnił zakon, więc myślę, że ktoś to wypełni.
A znasz jakiś werset, żeby mówił, że będziesz żył wiecznie, jak wypełnisz?
Nie.
No. Co dawał zakon? Co to było prawo? No Łukasz.
W zakonie było powiedziane, że jeżeli wypełnisz prawo, będziesz żył. Nie ma tak. słowa wiecznie. Jeżeli ktoś się wypełnił zakon, to żył, ale w chwili, kiedy zgrzeszył, przystąpił prawo, to już nie ma prawa do tego życia. Więc to było takie, jeżeli ktoś byłby doskonały, no to mógłby nie grzeszyć i żyć, no to myślę wiecznie, czyli nie byłoby tego momentu grzechu, ale ludzie niedoskonali są, na pewno kiedyś zgrzeszą i nikt z nich nie dostał uściewicznego z zakonu, tylko bo nie potrafił wypełnić prawo. Czy...
Ale jest taki tekst. Teksty, wiele tekstów. Kładę przed tobą życie i śmierć. Wybierz życie, abyś żył. Jeżeli by nie dawało życia, to jaki sens byłby, żeby, no żeby proponować, żeby wybierać? No przecież tak i tak nie, od razu był skazany na wszystko. To jak to jest? Łukasz. No kawała.
W sensie...
Czy zakon dawał życie wieczne?
Tak, bym tylko powiedział, że dopóki człowiek... Jak człowiek...
Przestrzegał, to mógł żyć.
Ale najmniejszego przykazania do Maja i do poziomu. Ale zakon był dany po to, żeby pokazać doskonałe prawo.
Proszę bardzo, kto chciałby jeszcze coś dodać? Szukam pewnego wersetu i proszę, niech się ktoś wypowie.
Ja może przeczytam z listu do Galatów
tak.
trzeciego rozdziału.
Albowiem ile ich z uczynków zakonu pod przekleństwem są. Bo napisane przeklęty każdy, który by nie został we wszystkich, to napisane w księgach zakonu, aby to czynił, a iż przez zakon nikt nie bywa usprawiedliwiony przed Bogiem, jawna jest stąd, po sprawiedliwy z wiary żyć będzie, ale zakon nie jest z wiary, lecz człowiek, który by je czynił, żyć będzie przez nim. Nawet nie... Przepraszam, to jest trzeci rozdział listu do Galatów, począwszy od 10 wersetu do 12. Apostoł Paweł wyraźnie stwierdza, że nikt zakon nie został usprawiedliwiony, więc możemy się ewentualnie zastanawiać nad jakąś teoretyczną możliwością, no. ale praktyka jest taka, jaką ma.
To znaczy praktyka jest taka, że nikt nie dostał, tylko czy mógł dostać? Nie, mógł, skoro nie dostał, no czasami ja się do kościoła też mogę nie dostać, ale wybór jest. No, Julia.
Wydaje mi się, że jeżeli Pan Bóg dał takie prawo, to nie karałby, jeżeli by nie proponował jakiejś nagrody. To byłoby to niesprawiedliwe, że kara za to, że się nie wykonuje, a nie nagrada za to, że ktoś tam część, bo wiadomo, że tutaj nie było, jeżeli by ktoś wykonał, to by miał to życie. Ale na tyle wypełniali życie, na tyle dostawali błogosławieństwo i to było błogosławieństwo z tego przymierza, które mieli. A gdyby nie wypełniali, mieli karę. Bo to mogłoby być sprawiedliwe.
Dziękuję. Ktoś jeszcze? Muszę się przyznać, że ja mam bardzo podobne podejście, że jeśli by nie było możliwości życia, podkreślam, nie życia wiecznego, tylko życia na podstawie zakonu, to karanie za niewypełnienie zakonu byłoby niesłuszne. Ale dlatego, że była szansa życia, to karaniem wtedy jest sprawiedliwe, bo inaczej to byłaby czysta fikcja. Coś innego jest zupełnie to, że nikt nie otrzymał, bo nikt nie był zdolny wypełnić, ale na podstawie tego samego prawa zakon w 30 roku życia naszego Pana stwierdził, że on jest jaki? Sprawiedliwy i że ma prawo do życia. Ma prawo do życia. Pamiętacie, jak apostoł jak Pan Jezus wchodził do Jordanu, Jan Chrzciciel nie chciał go ochrzcić, mówił, bo ty grzechu nie masz. To nie dla ciebie jest. A on powiada, że zaniechaj, ażby się wypełniła wszelka sprawiedliwość zakonu. Bo zakon pokazał w 30 roku życia, że Pan Jezus ma prawo żyć. To zakon pokazał. Pokazał też, że ten sam zakon, że żaden człowiek inny nie ma prawa żyć na podstawie zakonu. Ja uważam, że w przyszłości na podstawie tego samego prawa, które było w narodzie żydowskim, prawa do życia po przestrzeganiu boskich przykazań, rodzaj ludzki w tysiącleciu otrzyma życie. Tylko podkreślam, rodzaj ludzki otrzyma życie, ale nie otrzyma życia wiecznego. Życie wieczne otrzyma po próbie, które Pan Bóg przeprowadzi po wieku tysiąclecia. To jest wtedy życie wieczne. Zakon dlatego, że nie gwarantował próby, że nie był dany na pewnego czas do przestrzegania, a potem próba, nie gwarantował życia wiecznego, że ktoś otrzyma to życie wiecznie i może wiecznie żyć, tylko gwarantował życie. Dopóki będziesz przestrzegał, będziesz żył. Mógł żyć 1000 lat, 2000 lat, 100 000 lat, z chwilą grzechu umiera. I teraz, braterstwo, chciałbym zacytować werset. Kaznodziei Salomona od 5 wersetu. Owszem, słońce nie widział i nie poznaje, a tak odpocznienie lepsze ma niż ów. A choćby też żył przez 2000 lat, a dobrego by nie użył, ażeż do jednego miejsca wszyscy nie idą. Kaznodziei Salomona, 6 rozdział i 6 werset, dokładnie. No bo to 6:6. Można było żyć dłużej, ale zakon nie gwarantował próby. Dlatego my, braterstwo, są dwie metody dania życia wiecznego. Metoda Ewangelii, gdzie otrzymujemy przebaczenie w Chrystusie i rozwój człowieka jako istoty ku doskonałości i otrzymania życia dzięki pomocy Pana Jezusa, że On przypisze nam ze swojej zasługi, swojej doskonałości i my otrzymujemy życie wieczne, bo sami byśmy nigdy nie otrzymali takiego życia wiecznego. I to nazywamy, że to jest restytucja na podstawie naszej wiary, a w wieku tysiąclecia odbędzie się również restytucja na podstawie uczynków i rodzaj ludzki dojdzie do życia, a po próbie otrzyma życie wieczne. Bo inaczej musimy sobie wstawić jedno pytanie. Dlaczego Adam, kiedy się urodził, mógł żyć wiecznie? Kiedy był stworzony, przepraszam. Mógł żyć wiecznie? Mógł żyć wiecznie. A dlaczego? Dlaczego Bóg przesłał na niego próbę? Dlaczego? Dlaczego Bóg zsyła próbę na Adama? Właśnie dlatego, żeby potwierdził swoje prawo do życia wiecznego, żeby potwierdził, że rozumie przykazania, że on chce Panu Bogu służyć i rodzaj ludzki po wieku tysiąclecia też taką próbę przejdzie, tą próbę, którą Adam przeszedł w raju. Adam nie zdał egzaminu, ale uważam, że większość narodów tego świata zda egzamin po wieku tysiąclecia i otrzyma prawo do życia wiecznego i na tej podstawie wydaje mi się, że Bóg więcej tych ludzi już nie będzie doświadczał, próbował. Oni będą żyli wiecznie, bo Bóg ich więcej nie będzie kusił. Jest to dosyć ciekawy temat. Proszę o wytłumaczenie historii z Dziejów Apostolskich, 12 rozdział, 21 werset. Do 23. Chyba zauważamy, że przyjeżdżamy na te kursy, czy nasze rozważania w ogóle na naszych społecznościach wywołują różnego rodzaju pytania. I to dobrze. One nie muszą być ciągle związane z tym tematem, który nadrzędny mamy, ale 12 rozdział, 21 do 23. A dnia pewnego Herod obleczył się w szatę królewską, siadł na stoliczu, uczynił rzecz do nich. A lud wołał: głos Boży, a nie człowieczy. A zarazem uderzył go anioł pański przez to, że nie dał chwały Bogu, a będąc roztoczony od robactwa zdechł. Koniec. Proszę o wytłumaczenie historii. Czy historia ma tłumaczenie, ta? To znaczy, chyba pytającemu, no, ja nie, żeby nikt nie zrozumiał, że ja nie lekceważę. To jest opis pewnego wydarzenia. Ale jeżeli ktoś miałby tłumaczenie do tej historii, jakieś tłumaczenie obrazowe, bracie Sygnowski, ty trochę dłużej żyjesz ode mnie, także proszę cię. Wiecie, czasami jest tak, że no lubimy tą historię, no tam drastycznie jest opisane, roztoczony od robactwa, zdech. No ale podobną historię mamy już dotyczącą wieku Ewangelii. Podobnie jest. No zresztą ta też była w wieku Ewangelii. Ananiasz i Safira, prawda? No nie ma tak napisane, tak drastycznie, tak źle. Ale też byli, zostali ukarani. No proszę.
W opisie śmierci Judasza też jest taka pewna...
Że rozpuch się na poły.
To też jest bardzo taka drastyczna i spektakularna.
No. To może dlatego, że czas szybko biegnie, a jest temat taki, powiedzmy, dosyć przed obiadem niekonieczny, że tak z uśmiechem wam powie. Może przed obiadem to niesmaczny. Historia ta dowodzi, że niekiedy w różnych sytuacjach, i zapewne działo się to przez całe wieki, ja wam opowiem, chyba bratu Sygnowskiemu opowiadałem to, co lubił wspominać mój teść. On ciągle wspominał jedną, no ciągle, często wspominał taką historyjkę z życia Mussoliniego. Być może ją słyszeliście. Że Mussolini gdzieś tam przemawiał na jakimś placu i deklarował się, że jest człowiekiem niewierzącym i powiedział, jeżeli jest Pan Bóg, to niech mnie zabija, a ja będę na to czekał 5 minut. I ponoć czekał 5 minut. Ja nie wiem osobiście, czy to prawda, czy nieprawda, że czekał 5 minut, Pan Bóg oczywiście go nie zabił. Ale podają, że po 5 latach na tym placu go powiesili. Nie wiem, czy to jest przypadek, czy to tak było, ale uważam tym niemniej, że są sytuacje, że niekiedy Bóg ingeruje i likwiduje tych, którzy mu stają na drodze. On ma swój cel nadrzędny i zabierze życie czasami tym, którzy za bardzo się wychylą w kierunku złym. Zaingeruje. Tak jak zaingerował, co jest dla nas wielką nauką w przypadku Ananiasza i Safiry, że oni tam zgrzeszyli, jest to pokaz, że mówi, nie mniejszy zgrzeszyli, ale Duchowi Świętemu. Jak również tu jest pokazane, że Herod przesadził przyjmując takie i ci ludzie przesadzili, i on przyjął to, co, czego przyjąć nie powinien, bo to, że to jest głos Boży. Czyli uwłoczył Panu Bogu i Pan Bóg pokazał, wydaje mi się, szczególnie dla wierzących, żeby ważyć swoje słowa, że niekiedy nie można za dużo powiedzieć. Że za te słowa ludzie będą rozliczeni, tak jak Pan Jezus mówi, każdego słowa niepożytecznego, które by mówili ludzie, dadzą sprawę w dzień sądny. Czasami oddają dzisiaj też, bo przesadzili. Niektórzy ludzie... Grzechy ich poprzedzają i dlatego muszą cierpieć. W wypadku Judasza była to dowód boskiej niełaski. Bo to jest powieszenie, to była taka śmierć, która według zakonu była, że przeklęty każdy, który wisi na drzewie. Bo tam nie my dodajemy na krzyżu, to jest w oryginale jest na drzewie. Jakimkolwiek, różnie to było czynione i tam, że rozpuchł się na poły, no zapewne nie było dowodem łaski ani błogosławieństwa, tylko dowód boskiego odrzucenia. Nie wiem, o którym my mamy skończyć. Już? Nie no, dwa zostały. Możemy sobie na jutro. Czy można powiedzieć, że Samson łamał śluby Nazaretu i przez to Pan Bóg od niego odstąpił? Mowa o tym, że Dalila go upiła. No to jak się upił, to niewinny. Nie, winny też jak się upił. Może to pytanie sobie jutro?
Informację z kuchni, że mamy jeszcze 10 minut.
No to dobrze. Co znaczy robak? Izajasza 66:24. Robak ich nigdy nie gaśnie, ani ogień nigdy... Nie, robak ich nigdy nie... Ogień nigdy nie gaśnie, a robak... żyje. 66:24. Zapomniało mi się, jaki to jest, jak on brzmi poprawnie. Izajasza, 66 rozdział. To jest tam koniec już Izajasza. Te wersety należy chyba Marka 9:44 jeszcze tu jest. 66:24. I wyjdę, a oglądają trupy ludzi tych, którzy wystąpili przeciwko mnie, albowiem robak ich nie zdechnie, a ogień ich nie zgaśnie i będą obrzydliwością wszelkiemu ciału. Ale żeby wytłumaczyć ten tekst, trzeba odczytać, braterstwo, wcześniej trochę. Bo jako te niebiosa nowe i ta ziemia nowa, którą ja uczynię, stanie się przede mną, mówi Pan, tak stanie się znaczenie wasze i imię wasze. I stanie się, że od nowiu miesiąca do nowiu miesiąca i od sabatu do sabatu przychodzić będzie wszelkie ciało, aby się kłaniało przed oblicznością moją, mówi Pan. I wynijdą, a oglądają trupy ludzi tych, którzy wystąpili przeciwko mnie, albowiem robak ich nie zdechnie, a ogień ich nie zgaśnie, a będą obrzydliwością wszelkiemu ciału. I Marka 9:44. Marka 9 rozdział 44 werset. A jeśli by cię gorszyła ręka twoja, odetnij ją, bo lepiej jest tobie ułomnym iść do żywota, niżeli dwie ręce mając iść do piekła w ogień nieugaszony, gdy robak ich nie umiera, a ogień nie gaśnie. Co znaczy robak? Nie wiem tylko, czy te teksty są też z Marka, na pewno. Tylko mi się kojarzy, że nie za bardzo.
No. Ten tekst z Marka raz występuje, a dwa razy jest dopisany. W sumie mamy wymiar 3 razy, ale po raz.
Jak raz występuje?
No w jednym miejscu, bo tutaj mamy co drugi werset. Powtórzenie. 64, 66, 48. I dwa razy jest dopisane. Nie pamiętam, który jest w właściwym miejscu, ale wiem, że raz.
No. Ja teraz dla oderwania trochę umysłu. Znacie jakiegoś robaka, co się wyróżnił tak bardzo? Magda, znasz o robaku jakąś historię? Bardzo fajna historia. Ja jako dziecko lubiłem ją bardzo czytać. Tak, Jonasza. Dynia urosła, piękna była, a Pan Bóg był taki, że wziął mu robaka, podesłał. I robak podgryzł dynię, zesła dynia. No. Taka fajna historia, prawda? I tak rozumie trochę tego Jonasza. Wiecie, jak ja szukam cienia, a go nie ma, to ja go tak rozumie. Bracie Sygnowski, co ten robak? Tu mamy mało już czasu.
Nie wiem, tak sobie myślę, ale tutaj chyba odcięcie łaski. Bo tak na pozór, co robak może zrobić, no to chyba nic dobrego. Tak mi się to widzi. Nie wiem, bo się nie zastanawiałem nigdy nad tym robakiem. Ale teraz się zastanowię. Tak myślę, że na obrazie tego Jonasza, no, ten robak zrobił krzywdę Jonaszowi, bo mu zabrał ten cień.
No ja nie wiem, ale bracie Sygnowski, ja będę dyskutował. Wiesz, do ciebie mam śmiało. Dlaczego krzywdę? Naprawdę uważa, że on mu krzywdę, bo cień zabrał, ale może mu oczy otworzył później.
Nie, krzywdę taką cielesną mógł zrobić, ale to było jednocześnie na prawdziwe napomnienie Pana Boga, który wskazał mu właściwą drogę.
No.
I my możemy mieć coś podobnego. Takiego, że z punktu widzenia ludzkiego to mamy zrobioną krzywdę, ale mamy otwarte oczy, tak jak Jonasz, i nachodzimy na prawdziwą drogę. Kiedy na przykład robak nas podetnie, to nam da jakieś tam cierpienie, jakieś doświadczenie, ale to doświadczenie odkrywa nam drogę i wracamy na właściwą drogę, tak jak to uczynił Jonasz. I być może tutaj u Izajasza jest podobna, bo to jest mowa o napomnieniu, o odcięciu zła, to podobna jest myśl, ale nie jestem przekonany, że to myśl.
Dlatego, że nie ma za dużo czasu, ja chciałbym wam powiedzieć, nie znam definicji robaka, jeżeli w tej chwili miałbym go krótko zdefiniować. Ale myśl, która odnosi się tutaj do proroctwa Izajaszowego, ona jest bardzo znana. Bardzo znana. Że stanie się, że będą przychodzić od nowy miesiąca do nowiu, czyli będzie to cały czas. Cały czas będą obchodzili nów. Bo jeszcze raz jest proroctwo Zachariaszowe, 14 rozdział. Że będzie święto. I będzie od sabatu do sabatu. Święto od sabatu do sabatu. Czyli cały czas będzie w jakiś sposób sabat. A które będą przychodzić wszelkie ciało, aby się okłaniało przed oblicznością moją, mówi Pan. Cały czas ludzie będą w pewnego rodzaju, w wiekach przyszłych, w pewnego rodzaju świadomości umysłu. Że będą pamiętali w umysłach swoich trupy ludzi, którzy wystąpili, że ci, którzy wystąpili przeciwko Panu Bogu, to poginą, że zostaną pokarani, będą wiedzieli o robaku, który ich psuł, o grzechu, o nieprawości, o tym wszystkim, co było przyczyną tej śmierci. I ta świadomość ognia, który ich nigdy nie zgaśnie, no z jednej strony by ktoś mógł powiedzieć wierzący, że będzie piekło, no to tu jest dowód, że piekło, że ogień nigdy nie zgaśnie. Ale doświadczenie cierpienia pozostanie w świadomości ludzkiej. I ten ogień cierpień nigdy nie skończy się. Ludzie po wieczne czasy zapamiętają to, po co było 6000 lat grzechu. Oni będą świadomi tego, czego się nauczyli. Świadomość nauki. Jest bardzo podobny jeszcze tekst w tym proroctwie Danielowym, 12 rozdział, że tam jest powiedziane, już nie będę czytał, ale że jedni powstaną na sąd, a drudzy na pohańbienie i wzgardę wieczną. I swego czasu rozumiałem, że to jest mowa właśnie dokładnie to samo, co w proroctwie Izajasza. Ale nie. Ludzie w czasie wieku tysiąclecia powstaną po to, żeby samego siebie pohańbić i samym sobą wzgardzić. W jakim znaczeniu? Żeby zrozumieć, że to, co robią, co robili, to zasługuje na hańbę i na wzgardę. U nas jest brat jeden, który mówi tak, że są bracia, którzy, są osoby, przepraszam, on dokładnie, że którzy nie grzeszą dlatego, że im prawo zabrania i oni nie grzeszą, ale my się musimy nauczyć nie grzeszyć, nie dlatego, że prawo nie grzeszy. Nie pozwala, przepraszam. Tylko dlatego, że my gardzimy grzechem. Że my się nim brzydzimy, tym grzechem. I ja myślę, że to jest bardzo słuszna myśl. W przyszłości rodzaj ludzki wstanie, żeby wzgardzić grzechem, żeby powiedzieć, grzech mi nie odpowiada, ten dla mnie to będzie wieczne, żywe, co daje grzech. A my dzisiaj mamy już wzgardzić grzechem. Nienawidzić grzechu. Proszę, bracie. Proszę.
Ciekawostka, którą teraz dopiero zauważyłem, nie wiedziałem wcześniej. To słowo robak,
tak?
66-24 tak? I słowo karmazyn 1.18.
A karmazyn?
To jest to samo słowo. Ciekawostka. To choćby grzechy wasze były czerwone jak karmazyn, jak robak.
Tak.
Tak, no to dlatego, że karmazyn był produkowany, barwnik czerwony był z pewnego rodzaju
karmazynu. Ja wiem.
I dlatego jest to, mi się dobre to skojarzenie, że ten robak to jest
karmazyn.
Czerwony karmazyn, grzech, który no, nam się kojarzą oczywiście zwłoki, jakie zostały rzucone, te tak. Roba swoje tak. Oblezie i ognięcie je paliło czasami w dawnych czasach. To będzie wieczne wspominanie tak. Grzechu, obrzydliwości grzechu i obrzydliwości wiecznego zniszczenia, które dotknęło nawet może nie tyle ludzi, ile właśnie zła. Tej naszej objawienie mówi, że tym męki ich występuje na wieki wieczne. To znaczy, że Ezechiel mówi, że lecz błota tego Morza Martwego nie zostaną osuszone, będzie wieczne wspomnienie grzechu, obrzydliwości.
Niestety, Gdańsk jest uleczone.
Paweł sobie wspomina do śmierci swojej to, co zrobił tak. Złego, choć mu nikt tego nie wypominał, tak. Ale on sobie wypomina. Tym jego męki występował. On ocalał, ale ten grzech, który popełnił
się, on
sobie wspominał. Także robak to jest właśnie chyba ten grzech.
Dziękuję bratu bardzo za pomoc. I dziękuję, że brat przyjechał, bo mi wytłumaczył, że tam jest karmazyn, a to mi bardzo pasuje. I ja tak szybko tego nie zapomnę.
Karmazyn, to ma związek z psalmem 22. Tam jest napisane, że nasz Pan Jezus Chrystus został starty jak rok.
Tak. Do karmazynu tylko dodam, że czasami jest dwakroć farbowany. To jeszcze coś jest dodawane do narodu Żydów. Jeszcze jedno pytanie zostało, zostawimy sobie, ja trzymam je w Biblii, dwa, bo jeszcze na tej tutaj kartce też. Jutro będziemy troszeczkę mówili o poświęceniu kapłanów, o głębiej wchodzili w sens naszego życia, jeszcze głębiej, no a najgłębiej to będę chciał. I nie wiem, boję się soboty, bo ja nie wiem, czy ja potrafię wam to wytłumaczyć. Bo lubię, jakby już mam sam definicję. Wydaje mi się, że coś rozumie, ale boję się, czy ja dobrze rozumiem. A dzisiaj już na tym zakończymy.
Bardzo dziękujemy za pomoc.